Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest 15 Zulhidża 1445 roku po Hidżri, albo Vigessimo Primo Junni Anno Domini Bismillessimo Vigessimo Quarto. Proszę Państwa, tak jak powiedziałem, będę starał się polecać różne podcasty, różne kanały, które Państwo mi przysyłacie. Oczywiście takie, które mi się spodobają. Od razu mówię, że nie wszystkie. Niektóre mi się nie podobają, więc ich nie będę. Natomiast polecał. Natomiast wczoraj były pszczoły, dzisiaj natomiast zagubiony gdzieś tam w mailach do Dobrze, Państwo ponownie do mnie napisaliście, ale bardzo fajny podcast historyków. Podcast historyków to jest, znajdziecie Państwo link do tego podcastu pod tamtymi wszystkimi opisami odcinka. Trzeba przejść tam na sam dół, pod tunelem Humusu, potem tunel Chabad Lubawicz i potem już ten link będzie, tak? Także możecie Państwo sobie zajrzeć, zobaczyć. Zobaczcie Państwo, że tam na przykład przeprowadzone to są tak wspaniałe i emocjonujące starcia, jak na przykład Lukian Samosaty kontra Aleksander z Abonu Teichos, prawda? I możecie Państwo sobie takie i konkurencje tam też oglądać. Się trochę sobie żartuję, ale to rzeczywiście jest fajny podcast, on się fajnie tam rozwija, więc warto po prostu na niego zerknąć. Przynajmniej jeżeli Państwo znajdziecie coś interesującego, to będę się z tego powodu cieszył. Sam sobie przesłuchałem jedną taką audycję, jest cool, tak? Więc można rzeczywiście spokojnie sobie zajrzeć. Proszę Państwa, to jest tyle w tytułem pierwszego wstępu. Oczywiście pamiętamy hejterom wiadomo co w co, znowu powypełzali licznie, w związku z tym oni wiedzą, a ja się tym oczywiście nie przejmuję, prawda, czy Jalki Laptan Bach, Walka filat tasir, czyli psy szczekają, a karawana idzie dalej. Ja tylko jeszcze chciałem się powiedzieć Państwu jedną rzecz, znaczy Państwo chcecie, żebym ja dalej opowiadał o tym, co się tam dzieje na polskiej granicy i tak dalej. Ja już powiedziałem swoje. Mogę tylko Państwu powiedzieć tyle, że wykpiłem ile się da, tak? Powiedziałem ile się da. Przeczytałem sobie ku mojemu zdziwieniu wypowiedzi pana sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. Doszedłem do wniosku, że tu już nie ma w zasadzie co mówić dalej. Jest to świadoma polityka państwa. Moim zdaniem te zmiany, które w tej chwili zostały zaproponowane, idą są dużo gorsze, powodują dużo gorszą sytuację niż była przed tym wszystkim, więc no po prostu biedni żołnierze, tak? Natomiast to już jest, to nie jest kwestia komentatora, tak? To jest już kwestia polityków, prawda, żeby się tym zajmowali, krytykowali bądź nie krytykowali, entuzjastycznie w tym pomagali. No, mówię, no szkoda mi tylko żołnierzy, tak? No ale niestety, no to jest tak, że naród wybrał, macie taki mon, jaki macie. Czy poprzedni był lepszy, to nie wiem, może był gorszy, natomiast ja mam już, już w tej chwili mam wyrobione zdanie na temat również aktualnego. No i mam nadzieję, że nie będziemy musieli znowu za chwileczkę komentować, prawda, jakichś wielkich wdarć, jakichś tragedii na polskiej granicy, chociaż moim zdaniem to w tym kierunku zmierza. No ale mówię, to już jest, ja się nie będę zajmował polską polityką, prawda, tutaj już widać, prawda, jakieś ataki na mnie przygotowywane i sponsorowane, więc, że nie tylko białoruskie KGB, prawda, mnie atakuje, jak się okazuje, również ich agentura tutaj w kraju, czyli w Polsce. W związku z tym ja się nie będę w tej chwili Polską dalej zajmował, a Kroniki Bulando oczywiście się będą pojawiały regularnie, ale już nie będziemy na razie kpili z tego, bo to jest sprawa bardziej tragiczna niż komiczna, tak? Znaczy byłaby komiczna, gdyby nie była tak tragiczna. Dobrze, Państwa, przechodzimy teraz do tematu pierwszego, bardzo ważnego. Aha, jeszcze jedna rzecz, przepraszam, zapomniałem. Ja doceniam, że wiele Państwa osób po prostu do mnie pisze, ja staram się odpisywać na te wszystkie listy, no nie chcę robić tak jak liczni podcasterzy, wideoblogerzy, którzy zatrudniają kogoś do odpisywania na listy, no jeżeli ktoś do mnie pisze, to ja muszę odpisać, niestety bardzo często po prostu nie mam na to czasu, doba ma tylko 26 godzin, także później na przykład w weekend staram się odpisywać na listy zaległe. Dziękuję również wszystkim tym osobom, które zgłosiły się do mnie z propozycjami również bycia takimi specjalnymi patronami, prawda, propozycjami, reklam i tak dalej, postaram się również odpowiedzieć, to mam nadzieję w tą sobotę już wszystkim. Dobrze, tyle tytułem przydługiego wstępu. Proszę Państwa, zaczynamy, bo są ważne tematy. Długi będzie chyba odcinek, bo już stwierdziłem, że nie będę wykreślał i przerzucał na kiedy indziej. Pierwszy temat, bardzo ważny, to jest naprawdę zmiana, ogromna zmiana w polityce amerykańskiej dotycząca dostaw na Ukrainę. Państwo możecie sobie pomyśleć, dobrze, gdzie tu jest sensacja i gdzie tutaj ta zmiana i w ogóle dlaczego ja o tym opowiadam. Jak zauważyliście Państwo zapewne, przez mniej więcej 6 miesięcy tego roku no Ukraina generalnie nie dostawała, bądź dostawała niedostateczne ilości broni ani amunicji, głównie ze Stanów Zjednoczonych. No konsekwencją tego mieliśmy oczywiście alarmistyczne informacje z frontu, że żołnierze nie mają amunicji i tak dalej. Druga strona, czyli strona rosyjska, też to odnotowywała, kpiąc zresztą, prawda, że my jesteśmy gotowi do rozmów, ale nie dlatego, że Ukraina nie ma amunicji czy coś takiego, tak? To wszyscy pamiętamy, to zresztą słynna wypowiedź Putina. W związku z tym, no teraz się po tym wreszcie przegłosowaniu sprytnym w kongresie zmieniło i Ukraina zaczęła dostawać amunicję, zaczęła dostawać broń, zaczęła odnosić w związku z tym znowu sukcesy jakieś tam mniejsze lub większe na froncie, w każdym razie Rosjanie już przestali, więc ta wojna jak gdyby się znowu ożywiła. Oczywiście ci, którzy są przeciwnikami tej wojny będą pisali, no ale po co wojna i tak dalej, no, zawsze można się poddać, prawda, i generalnie będziemy mieli język rosyjski stąd, prawda, aż do Lizbony. No ale nie każdy lubi się widocznie uczyć cyrylicy, więc załóżmy, że są również tacy, którzy niekoniecznie by chcieli dalszych postępów wojskowych Rosjan. I no, wśród tych oczywiście są Stany Zjednoczone. Ale to jeszcze nie jest clue tego, o czym chciałem powiedzieć. Otóż to, co w tej chwili się wydarzyło i to, co jest przywoływane przez prasę amerykańską. Oczywiście nie jest to przypadek, tak? Wiadomo, że tam jeszcze trwa kampania wyborcza, więc również zawsze ten aspekt wewnętrzno-polityczny ma duże znaczenie, powiedzmy, dla oceny tego, co dokładnie w danym momencie administracja amerykańska robi lub też nie. Ale jest faktem, że wszystkie media amerykańskie i nie tylko amerykańskie zajmujące się problematyką wojskową stwierdziły, że w Stanach Zjednoczonych jak gdyby wydano w cudzysłowie dyrektywę, tak? Czyli zdecydowano o tym, że cała dostępna amunicja, że produkcja rakiet przeciwlotniczych, że znaczy tych właśnie tych, to się nazywa tych przechwytywaczy, tak? To się chyba tak po polsku nazywa, czyli tych rakiet przechwytujących, jak rozumiem. Również kolejnych baterii Patriot, nawet jeżeli była zakontraktowana dla innych sojuszników, będzie przekierowywana na Ukrainę. To jest jednak zmiana zasadnicza, bo jak Państwo pamiętacie, ja wielokrotnie zresztą krytykowałem Stany Zjednoczone za to, że one do tej pory dostarczały Ukrainie wszystko w takiej niewielkiej kroplówce, tak? Czyli nawet tutaj przekażemy tam rakiety, dwie, potem tam dostarczymy amunicję, no ale tam powiedzmy Ukraińcy mówią 100, prawda, to ci mówią, dobra, to 25 dostaniecie, tak, i tak dalej, więc cały czas były te niedobory, co więcej, to miało też znaczenie dla rozwoju rosyjskich zdolności do przeciwdziałania tej nowoczesnej broni, no bo jak ona jej było za mało, żeby przełamać front, ale dostatecznie dużo, żeby się Rosjanie nauczyli, jak jej unikać, na przykład zagłuszać i tak dalej, więc to też nie było moim zdaniem zbyt korzystne również dla Stanów Zjednoczonych i ich sam własnej obronności. W związku z tym teraz jest tak, że po pierwsze, to oczywiście te patrioty są pewnym symbolem, ale to właśnie zaznaczam, że to nie dotyczy tylko patriotów. Od razu pewnie Państwo wiecie, że te patrioty, które teraz mają być przekierowane na Ukrainę, to wbrew pozorom nie są zabierane z Rzeszowa. Ja o tym przeczytałem, to się mocno bym zdziwił, żeby gdyby Amerykanie przekazali akurat patrioty, które chronią ich kluczowy jak gdyby zasób w tej części Europy, odsłaniając jak gdyby ich żołnierzy na potencjalny atak, więc myślałem sobie, no wow, komuś się tam coś w tym Pentagonie pomyliło. Okazało się, że nic się nie pomyliło, bo to nie z Rzeszowa, tylko z Rumunii. I w Rumunii rzeczywiście, ponieważ tam jest druga wielka baza, zresztą jest zbudowana taka wielka baza natowska w Rumunii, taki CPK ichni, tylko wojskowy. I już zaczęli tą budowę, dostali pieniądze. Notabene, zdaje mi się, że jeszcze na dodatek chyba z Unii Europejskiej, bo tam widziałem, że to było w kwoty w miliardach euro, a nie dolarów, więc to jest jeszcze ciekawsze. No ale stamtąd w każdym razie z Rumunii będą przesuwane baterie Patriot w tej chwili na Ukrainę. Coś się zmieniło. Znaczy, ja domyślam się co. Jeżeli być może amerykański i sztab generalny, i sztab wyborczy Bidena doszedł do wniosku, że zwycięstwo jakieś spektakularne A w każdym razie przynajmniej wyrzucenie Rosjan na przykład z Charkowszczyzny, czy jakieś odwrócenie trendu na froncie, to jest coś, co po prostu pomoże Bidenowi i będzie wtedy zresztą bardzo wyraźnie widać, że to nie kto inny, tylko Biden tego dokonał. Tak? To znaczy to jego decyzja o dostawach broni, jego decyzja o przekierowaniu właśnie tych wszystkich zasobów z innych w cudzysłowie frontów. Tak? To jest tak, że rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Kirby, a od razu mówię Państwu, że to praktycznie cała amerykańska prasa, ta podstawowa, mainstreamowa, gdzieś do tego nawiązuje. To są też wypowiedzi analityków i tak dalej, więc tego jest naprawdę bardzo dużo, z tego nie można pominąć. A otóż właśnie Kirby powiedział, że ta decyzja jest trudna, ale konieczna i że wpłynie ona głównie na dostawy rakiet Patriot i NASAMS. I to jest tak, że zostaną przekierowane właśnie i również zawieszą Stany Zjednoczone planowany eksport setek sztuk amunicji na przykład do obrony powietrznej do swoich sojuszników i partnerów i wszystko przekierują na Ukrainę. Oto jest decyzja naprawdę geostrategiczna, tak? Stwierdził również Kirby, że Ukraina stoi przed desperacką potrzebą. Powiedział, oczywiście poinformowaliśmy wszystkie dotknięte kraje, że podejmujemy ten nadzwyczajny krok i dokładamy wszelkich starań, żeby zminimalizować wszelkie negatywne skutki. Dla mnie powstaje pytanie, czy jest to również decyzja dotycząca państwa położonego w Palestynie. Bo gdyby tak było, to znaczy, że Amerykanie w ten sposób chcą wymusić również na nich, żeby sobie dali spokój z atakowaniem Libanu. To moim zdaniem to też może być tak, ale to tego nie dowiemy się, tak? To tylko w praktyce nam wyjdzie. Co więcej, Kirby powiedział, że powiedziano właśnie sojusznikom Stanów Zjednoczonych, że dostawy będą opóźnione, ponieważ wszyscy rzekomo podeszli do tego ze zrozumieniem, wiedząc jak poważna jest potrzeba na Ukrainie. I tutaj wskazuje oczywiście probajdenowska od razu, powiedzmy sobie, prasa amerykańska, że jest to jeden z szeregu niedawnych kroków administracji Bidena mających na celu wzmocnienie Ukrainy. Że przez całą wiosnę Biały Dom zatwierdzał duże transfery broni w celu uzupełnienia wyczerpanych zapasów, ale również uchylił właśnie ten zakaz użycia amerykańskiej broni do ataków na terytorium Rosji i jeszcze, podpisał ten 10-letni pakt bezpieczeństwa z Kijowem, a G7 jeszcze dodatkowo oświadczyły, że wykorzystają 50 miliardów dolarów zamrożonych rosyjskich aktywów, prawda, właściwie zysków, żeby podtrzymać właśnie walkę Ukrainy. To jest ten cały zestaw, ten cały pakiet, zbiega się oczywiście, oprócz jeszcze tego aspektu wewnętrznego, jest to również odpowiedź, prawdopodobnie odpowiedź na rosyjskie, właśnie na te putinowskie, tak, zapowiedzi, po pierwsze właśnie ten sojusz z Koreą, gdzie Stany Zjednoczone w takim razie powiedziały, jak tak, to tak, prawda, więc jedziemy dalej, więc eskalujemy, bo to jest zdecydowana eskalacja ze strony Amerykanów. To nie ma oczywiście wątpliwości. Znaczy, na pewno to zmieni i ma dużą szansę zmiany tego, co obserwujemy w tej chwili na Ukrainie. No ale po drugie, oczywiście to też spowodowało, że natychmiast Putin sobie przypomniał o, jak Państwo wiecie, o broni jądrowej i wczoraj powiedział, że on rozważa, czy Rosja rozważy zmiany w tej doktrynie, bo tak naprawdę doktryna obecna użycia broni jądrowej przez Rosję w obecnej sytuacji, tej, którą obserwujemy, ona nie ma zastosowania. Tam są trzy punkty, jak być może Państwo pamiętacie, prawda, dotyczące ataku na zasoby jądrowe, prawda, czyli to jest na przykład na okręty podwodne przenoszące broń nuklearną, czy na magazyny z bronią nuklearną. To jest jak gdyby pierwszy, czyli na te zasoby nuklearne Rosji. Drugi to jest zagrożenie dla, właśnie podstawowe, zagrożenie dla bytu państwa rosyjskiego, tak? No i oczywiście trzeci to jest w ogóle użycie broni jądrowej przeciwko Rosji, to jest oczywiste, więc to zagrożenie bytu oznacza, że, prawda, fronty upadły, rząd ewakuował się na Czukotkę, prawda, i stamtąd oczekuje pomocy hordy różnych najeźdźców i interwentów, użyjmy tego słowa interwentów, bo Rosjanie go lubią, w zajęły Moskwę i idą dalej. No wiadomo, w tym momencie używamy broni nuklearnej na zasadzie jak chcą, to będą chociaż świecić, tak? No i tak dalej. Więc to, przepraszam, trochę się trywializuje, ale to jest taki trochę apokaliptyczny obraz. W związku z tym, jeżeli mamy taką sytuację, no to ona nie ma tutaj zastosowania. No to są porażki ewentualnie na frontach konwencjonalnych i to jeszcze na dodatek na okupowanym terytorium nieswoim, prawda? Więc to w ogóle to się nie ma jakby zastosowania, więc Rosja być może będzie właśnie próbowała teraz sobie zmieniać tą doktrynę, żeby móc bardziej wiarygodnie straszyć, tak? O, Putin oczywiście można powiedzieć, okej, no Putin sobie może użyć tej broni, kiedy chce. No moim zdaniem nie do końca tak. No jeżeli będzie próbował użyć jej niezgodnie z prawem, niezgodnie z procedurami, to nigdy nie wiadomo w takiej sytuacji, szczególnie w krajach niedemokratycznych, czy tam się jednak ktoś z generałów, bo oni wiedzą, że to im na głowę, to z drugiej strony bomby będą spadać. Znaczy oni się nie załapią do tego tam bunkra pod Uralem, czy gdzie tam ten bunkier akurat nie jest. Tam dla nich miejsca nie ma. Oni będą siedzieli w okopach, prawda, i patrzyli się, jak im tam jak grzyby po deszczu rosną grzyby. Tak? Więc któryś z nich się może po prostu zamachnąć na Putina, więc oni muszą najpierw zmienić tę doktrynę, żeby potem powiedzieć, no dobrze, no zgodnie z prawem, procedurami, wszystkie są kryteria spełnione. Dobrze, ale nie miałem o tym. Wróćmy do Stanów Zjednoczonych. Więc tutaj przypomniano właśnie, że te bomby szybujące, szczególnie których Rosjanie używają, są wielkim zagrożeniem. Właściwie to jest to, co daje im przewagę na frontach i Ukraińcy nie mają czym tego zestrzeliwać. Teraz właśnie jeden system już jest wysłany na Ukrainę ze Stanów Zjednoczonych, drugi z Rumunii. Oczywiście Rosjanie to wszystko czytają, w związku z tym oni też wykorzystują te swoje zasoby rakietowo-dronowe, po pierwsze do rozpraszania tej obrony, atakują właśnie obiektywy energetyczne, czy poszczególne miasta właśnie po to, żeby jakby no, wobec ograniczonych zasobów Ukraińcy mogli bronić tylko jednego, czy drugiego, czy trzeciego. Natomiast no, z całą pewnością najbardziej tak naprawdę to wszystko jest potrzebne na froncie. W tej chwili na froncie już Ukraińcy, jak rozumiem, żadnych systemów przeciwlotniczych albo prawie żadnych, czy przeciwrakietowych, prawda, tak naprawdę, czy przeciwbombowych, no, obrony powietrznej pewnie to jest prawidłowa nazwa, nie mają. Albo mają niewiele. I to właśnie o tym piszą Amerykanie. Tutaj Amerykanie również mówią, że system Patriot i NASAMS to najbardziej dwie zaawansowane platformy obrony powietrznej, które Zachód dostarczy Ukrainie. Tutaj jest oczywiście najbardziej pożądany jest system Patriot. I on jako jedyny, jak twierdzą Amerykanie, chociaż tak właśnie raz twierdzą, raz nie twierdzą, no teraz twierdzą, tak, że jest zdolny do zestrzeliwania rosyjskich rakiet hipersonicznych, a przynajmniej takowe zestrzelenia odnotował. Wskazuje się właśnie, że Ukraina ma właśnie problem z rosyjskimi bombami szybującymi, ponieważ ich zniszczenie po zrzuceniu jest praktycznie niemożliwe. I urzędnicy ukraińscy twierdzą, że jedynym sposobem jest zestrzelenie samolotów, które zrzucają te bomby. No, jeżeli by tam ten system Patriot stał gdzieś blisko linii frontu, no to czy bliżej granicy Rosji, to z jednej strony oczywiście one są podatne na ataki, jedna sztuka tam chyba 1 miliard, więc to nie są tanie systemy, a z drugiej strony oczywiście rzekomo myśliwce nie mają specjalnie szans, jak to już nie wystrzeli. Jak jest w rzeczywistości? Zobaczymy, to nie wiadomo. Również no właśnie temu, czyli walce o niebo Ukrainy mają służyć te dostawy F-16, no ale jak wiadomo do dostaw, prawda, od uroczystego przecięcia wstęgi do uroczystego przybycia tych pierwszych samolotów, to jeszcze mamy chyba, jeżeli w tym pod koniec roku one będą, to chyba będzie dobrze. Także tego jeszcze nie ma. No, teraz jest tak, że Kirby również nie powiedział do końca, jak długo sojusznicy Stanów Zjednoczonych będą musieli czekać na opóźniane dostawy. Powiedział, że to nie będzie miało wpływu na Tajwan, ani nie będzie miało wpływu na państwo położone w Palestynie, więc powstaje pytanie, komu jeszcze nie dadzą. Pewnie nam, prawda? My żeśmy też zamówili. No, ale dobra, w każdym razie też nie powiedziano, Departament Stanu nie powiedział, którym partnerom USA, których właśnie to partnerów USA dotyczy. Powiedział, że trwają rozmowy dyplomatyczne na temat tego procesu. No i powiedział właśnie, że te przechwytywacze kierowane na Ukrainie będą zawierać rakiety schodzące z linii produkcyjnej. Co wyprodukowane będzie jechało na Ukrainę. Notabene tak na marginesie Stany Zjednoczone, ponieważ to już nie jest pierwszy raz i pierwsza broń, której nie są w stanie dostarczyć, to moim zdaniem firmy jednak te powinny zwiększyć swoje zdolności produkcyjne, bo tutaj popyt jest gigantyczny, a podaż jest naprawdę taka, jakby to były czasy błogiego pokoju. No ja mówię głównie o Lockheedzie, Raytheonie i tak dalej. No, to już to widać, prawda? Zresztą z tego, co się dzieje teraz, albo też powinni Amerykanie w związku z tym rozważyć zamówienia w innych firmach, może w Boeinga czy coś takiego, no bo tutaj ta kolejka oczekiwania na przykład na F-16 to już jest tak długa, że ten samolot już rzeczywiście stanie się niedługo odpowiednikiem dwupłatowców, a jeszcze będzie 20 lat do pierwszej dostawy. Więc to rzeczywiście trochę już Amerykanie przesadzają. Znaczy, jeżeli krytykują innych, jeśli chodzi o te terminy dostaw, że Europa nie jest w stanie produkować, więc mogliby zwiększyć rzeczywiście produkcję. No dobrze, w każdym razie Jake Sullivan, też warto powiedzieć, że generalnie Jake Sullivan przedstawił propozycję właśnie przekierowywania tej amunicji od partnerów na Ukrainę, ale ten plan Sullivana właśnie ujednolicono w kolejnych tygodniach i na G7 we Włoszech Biden powiedział Zełenskiemu, że Stany Zjednoczone dokonają właśnie przetasowań w zakresie eksportu środków obrony powietrznej, żeby priorytetowo potraktować Ukrainę. To oczywiście jak zwykle przeciek od anonimowego urzędnika z Departamentu Anonimowych Urzędników. No i generalnie to jest tak, że przypomina się, że Ukraina wykorzystała już systemy Patriot, jak to określono, w historyczny sposób, przybliżając je do linii frontu i przekraczając granice ich możliwości, czyli rzekomo tutaj zastępca szefa, cytowany przez amerykańską prasę oczywiście, zastępca szefa sztabu Dowództwa Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej 10. Armii, to jest z właśnie pani Rosanna Clemente, powiedziała właśnie niedawno właśnie na jednym z sympozjów, że na przykład właśnie jedna z rakiet z Patriot zestrzeliła w styczniu rosyjski samolot dowodzenia i kontroli A-50 i to aż nad Morzem Azowskim, co było tak naprawdę chyba już na granicy albo w ogóle poza granicą zasięgu tej rakiety. W związku z tym i oczywiście przypomina się od razu, że również Stany Zjednoczone zezwoliły Ukrainie używać swojej broni przeciwko celom wojskowym już na terytorium Rosji. No oczywiście przeciwko tym siłom, które się przygotowują do ataku, więc ostatnio płoną rafinerie w głąb Rosji, więc nie wiem, no rafineria też się może przygotować do ataku, jak najbardziej, przecież tam się gdzieś tankuje później czołgi. No tak czy inaczej powiedziano właśnie, rzecznik Pentagonu major Dietz, też cytowany właśnie przez amerykańską prasę, powiedział właśnie, że Kijowowi pozwolono używać systemów obrony powietrznej dostarczonych przez USA do zestrzeliwania rosyjskich samolotów z nieba, nawet jeśli te rosyjskie samoloty znajdują się w rosyjskiej przestrzeni powietrznej. Więc jest to na pewno eskalacja poważna, bo to jest, wbrew pozorom, to może zagrozić też no, całemu ruchowi powietrznemu Rosji na południu. Oczywiście Rosjanie będą za chwileczkę, jak znam życie, bo to tak już poprzednio było przy okazji tego systemu Patriot, że jak pamiętacie Państwo, że jak do Kijowa przyjechał pierwszy, to oni tam strzelili chyba z setką rakiet, byle go tam uszkodzić, zdaje mi się, go zresztą uszkodzili, więc pewnie teraz też będziemy mieli zaraz wypowiedzi tam Ławrowa, Pieskowa i tak dalej, czy Zacharowej, o polowaniu na patrioty, o tym, że tam, nie wiem, lotnik, który zniszczy, dostanie tam $1 000 000 albo coś takiego, nagrody, bo pewnie coś takiego się pojawi i będziemy mieli później w mediach rosyjskich jakieś tam zdjęcia takie mniej lub bardziej prawdziwe właśnie tego polowania, no ale bo zawsze powstaje pytanie, czy te systemy patriot właśnie przetrwają i jak długo przetrwają na linii frontu i jak szybko Amerykanie będą w stanie produkować kolejne, bo to jest w zasadzie, to właśnie powinno być największym przedmiotem, tak już moim zdaniem, troski Amerykanów. Nie tego, że teraz dostarczą czy przekierują, tylko zwiększenie zdolności produkcyjnych i przestawienie takich zdolności produkcyjnych no już na tory wojenne. Bo to tak trzeba to postrzegać, tym bardziej, że powiedzmy sobie, popyt akurat na patrioty jest tak gigantyczny, że nawet gdyby jutro nastąpił pokój na Ukrainie, jestem przekonany, że na pniu by się sprzedało wszystko, co tam oni wyprodukują, nawet w wersji, nie wiem, beta, prawda, czy jakiejś tam SE, jak to z tymi z iPhone'ami bywa. No dobrze, proszę Państwa, mamy więc ten temat pierwszy. Ten temat pierwszy jest bardzo ważny, bo on oznacza, że wojna na Ukrainie się zintensyfikuje w tej chwili. Właśnie nie wygasi, nie zmniejszy. Tym bardziej, że strony też pokazały już swoje propozycje, czy właściwie warunki pokojowe. W moim przekonaniu była to strata czasu, te wszystkie konferencje i te wszystkie wypowiedzi, bo jest jak było, tak? Ze strony Rosji tylko jeszcze dodatkowe żądania kolejnych terytoriów i aneksji tych terytoriów. Ze strony Ukrainy w zasadzie to, co było, tak? Więc... Tylko różnica jest taka, że 90 krajów to popiera, a wcześniej nie było takiego, powiedzmy, takiej pozycji. No dobrze, proszę Państwa, to mamy pierwszy temat. Drugi temat jest tematem jak zwykle problematycznym, bo znowu trzeba będzie sobie bawić się z algorytmem. Otóż to jest, ja go sobie nazwałem umownie, Yahoo Natan na wojnie ze wszystkimi. I to jest tak, że w tej chwili już nie tylko prasa tamtokrajowa, już o arabskiej to nie wspominamy, ale również Amerykanie mają naprawdę dosyć Yahoo Natan. Ja już mówiłem wiele razy, ale teraz to już chyba przesadzono. Na dodatek Yahoo Natan będzie w tej chwili występował przed kongresem, więc będzie dodatkowy show. A z drugiej strony już administracja Bidena ciężko się na niego obraziła po tym, jak ostatnio oskarżył ich o wstrzymywanie dostaw broni, pomimo tego, że to była jedna dostawa i wstrzymana na krótko, a inne tam idą nieprzerwanie. Co notabene też pokazuje to, jak tanim PR-em było to właśnie wstrzymanie jednej dostawy, podczas gdy inne szły, prawda, i się nie były wstrzymywane, co wiemy już dzisiaj. A to było oczywiście wstrzymanie, żeby tam wymusić przestrzeganie praw człowieka przez humanistyczną armię, która oczywiście i tak tego nie zrobiła i jakby wiadomo było, że jest to jakaś taka ustawka pod kolejne, nie wiem, głosowanie prawdopodobnie, czy też pod próbę poprawy sobie sondaży na 3 sekundy. No dobra, nieważne. No, wewnętrzna polityka amerykańska, ale teraz wróćmy. No, generalnie wskazuje się, że to już w prasie i amerykańskiej, i tamto krajowej jednocześnie znowu, jest wskazanie właśnie, że Yahoo Natan jest uwikłany w bitwę ze wszystkimi, że w tej chwili kończy się ofensywa w strefie przeciwko Humusowi, że zostały zabite co najmniej 36 tysięcy osób, co najmniej 100 tysięcy zostało rannych. A przy czym, proszę Państwa, rannych to znaczy, że mają na przykład coś pourywane, prawda, to nie tylko rannych, w zasadzie podrapane tam za uchem. Co więcej, mamy w tej chwili wysiedlenie tak naprawdę, czyli 2,5 miliona ludzi, którzy są wewnętrznymi uchodźcami. To jest rekord w ogóle wszystkich takich, czy też wszelkiego rodzaju takich wojen, przynajmniej mających miejsce ostatnio. Mamy oczywiście tam klęskę głodu i tak dalej, to Państwo wszystko wiecie, tak? Także już nie ma nawet sensu o tym mówić po raz kolejny. Co więcej, jest jeszcze w tej chwili napięcie na północnej granicy i to jest tak, że mamy groźby z obu stron, groźby wojny, podczas gdy notabene zarówno Amerykanie, jak i analitycy niektórzy, a przynajmniej ci, którzy tam się zajmują analityką w tej chwili w państwie położonym w Palestynie, mówią, że z Hezbollahem nie będzie tak łatwo i że ten Hezbollah może zrobić duże uszkodzenie państwa położonego w Palestynie, a państwo położone w Palestynie, jego armia już udowodniła, że za specjalnie w propagandzie to ona sobie jeszcze radzi, prawda, opowiadając, jak nie jest mocna, natomiast w rzeczywistości może być zupełnie inaczej. Co więcej, jest jeszcze tak, że właśnie tutaj prasa wskazuje, że Yahoo Natan wybiera walki zarówno te bliskie u siebie, blisko domu, jak i dalsze. No bo to o tych wojnach międzynarodowych wiecie Państwo więcej, o tych wojnach wewnętrznych mniej. Otóż w tej chwili rozwiązał swój gabinet z czasów wojny, czy ten gabinet wojenny, w którego skład wchodzili bardziej umiarkowani rywale polityczne, prawda, który miał stanowić rzekomą jedność wobec wojny z Humusem na południu kraju. Natomiast, jak się okazało, wykorzystał ten czas głównie do ataków i podważania wiarygodności tych ludzi, którzy byli z nim w rządzie. W związku z tym to zostało teraz rozwiązane i tak naprawdę sprawami wojennymi zajmuje się Yahoo Natan i kilku jego kolegów, bliskich doradców, tak, którzy tak naprawdę decydują o całej wojnie. No, ten szeroki gabinet jak gdyby nie jest tutaj uwzględniany. Co więcej, prasa wskazuje, że w tej chwili już jest otwarty konflikt między Jahunatanem i generalicją. Co więcej, generałowie robią, to są kolejne ruchy, które wykonują, które są, jak to ładnie określa się, takim pełzającym zamachem stanu. Najpierw ogłaszają nagle przerwę humanitarną, w ogóle nie informując o tym premiera. Na tam jeden dzień, żeby ludność cywilna się mogła przemieścić. To jest taka klasyczna ucieczka przed odpowiedzialnością międzynarodową, prawda, żeby jak ktoś będzie chciał oskarżać konkretnych generałów, prawda, o zbrodnie, to potem oni powiedzą, nie, ale proszę bardzo, my żeśmy tutaj zrobili zgodnie z konwencją, tak? Czemu sprzeciwił się notabene Jahunatan i jego wesoła banda neonazistów, więc to w ogóle jest kuriozum. No ale dobrze, mamy w tym momencie kolejne wypowiedzi, w tym... Mamy teraz kolejne wypowiedzi i zaraz do nich powiemy, o nich powiemy, które wskazują na to, że znaczy zarzucają po prostu otwarto kłamstwo premierowi. I to takie kłamstwo jak gdyby fundamentalne dotyczące całej tej operacji, która się w tej chwili kończy. Bo przypomnijmy, w Rafach w tej chwili ta operacja się kończy. Tam zostało humanistycznej armii do spacyfikowania niewielkie fragmenty, tak jak gdyby, które nie są pod nich pełną kontrolą, w każdym razie po których się ich czołgi i buldożery parę razy nie przejechały. Co więcej, można też powiedzieć w drugą stronę, ale to zaraz sobie powiemy, bo Humus z drugą stronę też specjalnie tam nie walczy. Ogranicza się głównie do kręcenia filmów wideo i co jakiś czas do ostrzeliwania z moździerzy albo z rakiet, znowu notabene osiedli, które są przy Strefie Gazy. Co notabene pokazuje, że w ogóle cała ta operacja, tak jak zresztą mówili liczni fachowcy, ona po prostu nie przyniosła rezultatu w ogóle. Zaraz przejdziemy już do szczegółów, bo to jest jeszcze nie koniec. Wskazuje się tu również, że tutaj on również teraz zaatakował i to właśnie stronnictwo Jahunatana jak gdyby naumówiło go do ataku na Biały Dom tym razem, dlatego właśnie pewnie te artykuły tak liczne, bo tu się administracja wzbudziła, ponieważ on, jak to twierdzi na przykład Washington Post, ja zacytuję, zamiótł pod dywan ogromną ilość wsparcia, jaką administracja Bidena udzieliła państwu położonemu w Palestynie, po to, żeby właśnie zjednać sobie przychylność prawicowej bazy i wzmocnić również, uwaga, republikańskich przeciwników Bidena. I to właśnie chyba wkurzyło najbardziej administrację, że on się w ten sposób oczywiście ingeruje w wybory, trzeba pamiętać, w Stanach Zjednoczonych, w sposób już taki jawny. No i w przyszłym miesiącu oczywiście będzie przemawiał na wspólnej sesji kongresu. No, co jeszcze trzeba powiedzieć o tym? Otóż w tym tygodniu były również bardzo liczne protesty w całym kraju, wzywające go do nowych wyborów. Co więcej, jak się okazuje, były badania, które pokazały, że wyborcy w tamtym kraju bardziej preferują jak gdyby z Likudu jako premiera ministra obrony, czyli Joava Galanta, niż samego Jahunatana, więc tu już mamy mijankę również wewnątrz samego Likudu. Jahunatan upiera się, że należy pozwolić wyeliminować Humus i że pomimo tego, że urzędnicy amerykańscy uważają, że potencjał militarny tej grupy został już znacznie obniżony. Natomiast czołowi eksperci, uwaga, według Amerykanów, więc ja tak samo, więc od razu się poczułem czołowy. Otóż twierdzi, że Humusu nie da się pokonać militarnie i jedynym sposobem jest trwałe rozwiązanie polityczne konfliktu rzymsko-palestyńskiego. Tak? To jest jedyny sposób, ja też tak uważam, że to jest jedyny sposób, żeby w ogóle mówić o próbie nawet nie tyle pokonania, co zmarginalizowania Humusu. Można to robić wyłącznie na niwie politycznej, na niwie wojskowej nie ma takiej szans. I teraz co się o to dzieje? W środę rzecznik sił obronnych humanistycznej armii, kontradmirał Daniel Hagari, mówi coś takiego w wywiadzie. Humusu nie można zniszczyć. Humus to idea. Ci, którzy myślą, że można go zmusić do zniknięcia, mylą się. No czyli myli się, krótko mówiąc, Jahunatan. I oczywiście myli się Itamar Ben-Gwir i Bezalel Smotrich. Ale proszę zobaczyć, jak niezwykła jest to hipokryzja, bo z jednej strony ta armia zabiła około 36 tysięcy ludzi, w tym przynajmniej 15 tysięcy dzieci, może 16, w tym prawdopodobnie zaledwie 8 tysięcy, może do 10 tysięcy żołnierzy humusu, jakkolwiek byśmy ich nie określali, żołnierzy, urzędników, chociaż od razu powiedzmy sobie, że tam urzędnicy są zwykli urzędnicy cywilni, prawda, więc cała administracja to jest humus. Ludzie, którzy zamiatają ulice, to jest humus, jeżeli robią to oczywiście nie prywatnie, tylko w ramach miejskiego przedsiębiorstwa oczyszczania i tak dalej. No ale dobra, załóżmy, że nawet tak. No ale to oznacza, i to jest właśnie to, co, o czym mówią Amerykanie, i to jest właśnie to clue tego wszystkiego, że w tej chwili wyeliminowano prawdopodobnie zaledwie połowę siły bojowej brygad Qassam, to jest pierwsza sprawa. Poza tym, jak się okazuje, humus zachował prawdopodobnie co najmniej kilkaset jeszcze rakiet i jest zdolny nadal do ostrzeliwania, co zresztą robi prawie codziennie, chociaż oczywiście wiadomo, że to jest ostrzał, jest tak naprawdę bardziej symboliczny, te rakiety sobie lecą gdzie chcą i tak dalej, no ale to nie, niczym się to nie różni od tego, co było wcześniej, ale dalej jest w stanie ostrzeliwać te wszystkie osady, kibuce, prawda, które graniczą ze strefą. Może Tel Awiwu nie jest w stanie sięgnąć, ale tak czy inaczej cała ta operacja miała, no co, zniszczyć, prawda, jego zdolności bojowe. Okazuje się, że te zdolności bojowe cały czas trwają. Co więcej, w tych miejscach, które wydawały się uwolnione od humusu, ten humus się cały czas pojawia. On nie zniknął, nie został stamtąd w żaden sposób wyrugowany. W związku z tym to również jest komunikat dotyczący Jachunatana, tak? Jachunatan twierdzi, że po to właśnie dokonano tej operacji. No więc proszę bardzo, cała Gaza jest zajęta, 35 tysięcy ludzi nie żyje i nagle się obudził rzecznik sił obronnych, prawda, humanistycznej armii, mówiąc, że nie można zniszczyć humusu. No, znaczy, to w takim razie czemu służyła ta operacja? No, moim zdaniem facet tymi tekstami, oni sobie naprawdę, tam jestem przekonany, że ten prokurator Khan, prawda, który tam tylko notuje sobie. Wszystkie te wypowiedzi, bo to są takie idealnie wypowiedzi procesowe. Co więcej, najbardziej oczywiście okazuje się, że najbardziej właśnie ten establishment bezpieczeństwa, jak to się nazywa, w tym wielu rywali Jachunatana, właśnie najbardziej denerwuje to, że już no, operacja zaraz się skończy i nie ma żadnego pomysłu, przynajmniej żadnego pomysłu ogłoszonego, co będzie dzień po, tak? To znaczy armia na przykład no mówi o tym, że armia się chce, to dzisiaj właśnie w Harec na przykład pisze Jeruzalem Post i tak dalej, że armia domaga się tego, że jak się kończy operacja, to my się wycofujemy. A Jachunatan mówi, że się nie wycofujemy. No w związku z tym, co tam będą dwie dywizje utrzymywane cały czas jako siły okupacyjne, które będą robiły co dokładnie. Tutaj Hagari powiedział właśnie w wywiadzie, możemy jedynie wspierać coś nowego, co zastąpi humus. Ale pyta się, kto to będzie, co to będzie. Ta decyzja należy do przywódców politycznych. Jachunatan w ogóle nie podejmuje takiej decyzji, zresztą pomimo tego, że Amerykanie za każdym razem od tego żądają. Co więcej, wskazuje się, że utrzymujący się wpływ Gwira i Smotricza jest również, no, który notabene to spowodowało właśnie tą ucieczkę Gantza i Eisenkota z rządu, był spowodowany właśnie dokładnie tym, że oni przyłączyli się do wojny po to, żeby ta wojna była prowadzona no, w sposób jakiś uporządkowany i jak powiedzieli, odpowiedzialny. No, nie będziemy z tym dyskutować w ogóle, bo ja mam akurat swoje zdanie na temat tej operacji wojskowej. Natomiast okazuje się, że nie da się właśnie współpracować z Jachunatanem, ponieważ on nic nie mówi o tym, co będzie dzień po. Jedyni, którzy mówią w jego imieniu, to jest Smotrich i Ben-Gwir, no ale to, co przedstawiają, to jest po prostu totalna czystka etniczna. Tak? To już tak to trzeba to sobie w skrócie powiedzieć. Tutaj zresztą Jachunatan właśnie tutaj oprócz tego odwrócił w tej chwili uwagę właśnie od tej dyskusji tym atakiem na Biały Dom, no bo wszyscy żyli tym, że właśnie że on oskarża o coś Bidena. I tutaj oczywiście tutaj jeden z właśnie z jeszcze cytowanych przez media znowu z tamtego kraju był ambasador Stanów Zjednoczonych w państwie położonym w Palestynie, czyli Martin Indyk, z tych Indyków, on powiedział coś takiego: państwo położone w Palestynie toczy wojnę na czterech frontach: z Humusem w Gazie, z Huti w Jemenie, z Hezbollahem w Libanie oraz z Iranem nadzorującym te operacje. I mówi tak dalej: co robi Yahu Natan? Atakuje Stany Zjednoczone w oparciu o kłamstwo, które wymyślił. Marszałek i przywódca powinni wycofać swoje zaproszenie, znaczy marszałek Senatu, znaczy Izby, tak? I powinni, czyli liderzy Kongresu, o tak powiedzmy sobie, powinni wycofać swoje zaproszenie do przemówienia w Kongresie do czasu, aż wycofa swoje oświadczenia i przeprosi. Proszę Państwa, to tak jak ten Lewinę przepraszał za naszego wolontariusza. Przeprosił już może? Ktoś słyszał? Bo ja nie słyszałem, zresztą chyba nikt nie słyszał tego, żeby przeprosił, więc tak samo Yahu Natan przeprosi, już to widzę, że jak wystąpi, to on tam ich tak przeprosi, że im się po prostu się nogami nakryją. No dobrze, w każdym razie tutaj również wskazuje się, że szczególnie lewicowe zaplecze demokratów jest całkowicie sfrustrowane tym, że Biden w ogóle nie jest w stanie, nie potrafi przeciwstawić się Yahu Natanowi, już nie mówiąc oczywiście o tym, że w ogóle państwo położone w Palestynie, że ci cywile giną codziennie, co prawda to już nie jest 500 osób dziennie, tak, to jest tylko zaledwie 20, 30 czy 50, no bo już się kończy ta operacja specjalna, celowo ją tak nazywam, natomiast no, oni są sfrustrowani tym, że po prostu Biden nie jest w stanie nic zrobić i właśnie tutaj jeden właśnie z dziennikarzy amerykańskich napisał, to jest w Nation akurat: Biden wyznacza czerwone linie, których nie ma zamiaru egzekwować i pozwala, żeby Yahu Natan wielokrotnie go poniżał i uszło mu to na sucho, wzmacniając premiera tamtego kraju zarówno w swoim krajowym okręgu wyborczym, jak i wśród amerykańskiej prawicy, która w rezultacie może bardzo dobrze odzyskać kontrolę nad amerykańską polityką, znaczy równie dobrze może właśnie odzyskać kontrolę nad amerykańską polityką zagraniczną. Ale to jest jeszcze nie koniec. Więc ponieważ mamy jakby informacje z ostatniej chwili, otóż radio wojskowe, radio armii humanistycznej, jest tam popularne, prawda, bardzo często cytowane, podało bardzo optymistyczną ocenę tak zwanego dowództwa południa. Otóż tak, twierdzą, że zginęło w czasie tej całej wojny, tej operacji, 14 tysięcy żołnierzy brygad Kasam, czyli tego zbrojnego skrzydła Hamasu, tak? Humusu, przepraszam. Twierdzą teraz, że w sumie liczba humusowców jest 30 tysięcy. Jak Państwo zauważyliście, ona ewoluowała od 12 w sumie, no ale teraz już 14 zabili, więc niektórych dwa razy, więc krótko mówiąc, potem było 45 nawet, teraz ustalono, że 30. Od razu Państwu powiem, że wszystkie te liczby są absolutną ściemą, tak? Znaczy oni za każdym razem podają sobie taką, jaka pasuje do im, do akurat narracji, żadna z nich nie musi być w ogóle prawdziwa. Co więcej, stwierdzili, że połowa z 24 dowódców batalionów organizacji została zabita. Co więcej, system dowodzenia i kontroli uległ poważnej degradacji. Humusowi, uwaga, pozostało tylko kilkaset rakiet średniego zasięgu, zdolnych uderzyć w Tel Awiw i rejon Ashdodu. No, proszę Państwa, zajęli całą Gazę, bombardowali ją na płasko, zburzyli połowę budynków, jeżeli nie więcej niż połowę budynków, to ONZ podaje te dane, wybili 36 tysięcy ludzi i się okazuje, że co? Że dopiero do połowy zmniejszyli liczbę tych wojskowych, jak gdyby, Hamasu. I co więcej pozostało jeszcze kilkaset rakiet w ich rękach, o ile dobrze to jest powiedziane. No i generalnie właśnie powiedzieli, że właśnie jest jeszcze bardziej optymistyczna prognoza, że jeżeli w północnej strefie Gazy będzie trwała dalsza degradacja humusu, to być może w ten sposób powstaną warunki do wyłonienia alternatywnego organu rządowego. Więc to oczywiście zostało nawet przez prasę tamtokrajową uznane, że delikatnie mówiąc nadmiernie optymistyczne. Teraz mamy drugą informację ważną. Otóż to są akurat źródła amerykańskie. Wall Street Journal podał, że żyje zaledwie 50 ze 120 zakładników. Co jest mało optymistyczne i głównie, no jeżeli tak jest, to znaczy, że znaczna część zginęła podczas tej właśnie operacji, która jest teraz prowadzona w Rafach. Więc nie wiadomo oczywiście, czy to jest prawda, czy też nie, ale tak podają źródła amerykańskie. Co więcej, tutaj bardzo dokładnie opisują również Dzisiejsza prasa właśnie państwa położonego w Palestynie również tą sytuację. Otóż piszą, że od mniej więcej kilku dni, od połowy tygodnia, kancelaria premiera, czyli Yahu Natana i dział rzecznika IDF-u, czyli Armii Humanistycznej, toczą sparingi w formie oficjalnych oświadczeń w stylu pasywno-agresywnym. Ja cytuję dosłownie. Ta sytuacja służy Yahu Natanowi podwójnie. Po pierwsze, każda taka runda takiego ping-ponga odwraca uwagę od podwójnej porażki, która wydarzyła się z jego winy, czyli 7 października, to już Państwu wielokrotnie mówiłem, że znaczna część tego ćwiczenia robionego przez Yahu Natana polega na tym, żeby zrobić wszystko, żeby nie doszło do odpowiedzi na pytania, co się wydarzyło 7 października, oraz no, druga rzecz, nieudolnego prowadzenia wojny. Po drugie, zapewnia doskonałe alibi dlatego, że państwo położone w Palestynie nie osiąga swoich celów wojennych. Zawsze w związku z tym można winić kogoś innego, ja cytuję dosłownie, armię lewicowych demonstrantów, którzy rzekomo, a właśnie przy okazji Yahu Natan stwierdził, że te demonstracje są finansowane z zagranicy. No jeżeli tak, to w takim razie jak zwykle mamy tą pomarańczową, znaczy kolorową rewolucję tym razem na ulicach Tel Awiwu i brawo Langley, prawda? Mamy ten jak gdyby thank you USA, tak jak mawia w odpowiednich momentach nasz minister spraw zagranicznych. No to jeżeli tak rzeczywiście by było, a Yahu Natan tak oskarża, to odpowiedź jest jasna. Wiemy, kto ma dużą wprawę i profesjonalizację. A i oczywiście winić oczywiście prezydenta Bidena. Tak samo właśnie prasa dzisiejsza, tamto krajowa, mówi o tym, że Halewi, prawda, czyli tutaj szef sztabu, jest takim państwowym, racjonalnym, nieufnym wobec emocji i stopniowo tracącym w tej chwili cierpliwość. I daje on swojemu rzecznikowi pole manewru i czasami sam wdaje się w ostrą wymianę zdań z politykami. Na przykład w tym tygodniu wyciekły informacje o konfrontacjach z posiedzeń Gabinetu Bezpieczeństwa, które odbył ze Smotriczem i z Ben-Gwirem. Tutaj rzekomo wykpił zresztą ich brak doświadczenia wojskowego, bo przypomniano, że Ben-Gwir został wyrzucony, zdyskwalifikowany ze służby wojskowej ze względu na działalność terrorystyczną. Tak? To nie wiem, czy Państwo wiecie. A natomiast Smotrich tak samo zresztą był, on później służbę odbył późną i skróconą. Także macie Państwo gry i zabawy w państwie położonym w Palestynie i to wszystko jeszcze w kontekście w tej chwili tego narastającego konfliktu ze Stanami Zjednoczonymi. No więc proszę sobie teraz wyobrazić, że co może zrobić w tej chwili Yahu Natan wobec czegoś takiego. To już jak Państwu przedstawiam to celowo, tę retorykę z opozycji wewnątrz tamtego kraju plus z pro-bidenowskich czy pro-demokratycznych, w sensie demokratów oczywiście, dzienników amerykańskich. Co może zrobić Yahu Natan? Moim zdaniem ma tylko jedno wyjście. Musi rozpocząć wojnę w Libanie. Bo jeżeli rozpocznie wojnę w Libanie, to nagle się okaże, że no przecież musimy bronić, tak, a w związku z tym wszystkie tamte nasze różnice wewnętrzne odchodzą na plan dalszy, tak? Są w ojczyźnie rachunki krzywd, prawda? Obca dłoń ich też nie przekreśli, że zacytuję poetę. W związku z tym, i to mniej więcej w tym kierunku pójdzie, znaczy jeżeli w sytuacjach takich kryzysów głębokich oraz jeszcze na dodatek takiego już wkurzenia, delikatnie mówiąc, Amerykanów, którym zresztą Yahu Natan w ten sposób, proszę zobaczyć, jeszcze kilka dni temu, czy kilkanaście może już, opowiadałem Państwu o wielkim planie Stanów Zjednoczonych, że Amerykanie mają wielki plan dla Bliskiego Wschodu i rzeczywiście, jakby im to wyszło, no to wywracają stolik, tak? Znaczy, grają na nosie Xi Jinpingowi, grają na nosie Putinowi, naprawdę te jak gdyby wracamy do świetnych stosunków Stanów Zjednoczonych z Bliskim Wschodem, może z czasów wczesnego Busha. Natomiast w tej chwili to, co robi tylko i wyłącznie Yahu Natan, bo to on jest sprawcą tego, że to nie wychodzi, to woła o pomstę do nieba. Znaczy to jest i w takiej sytuacji no on zrobi właśnie dokładnie moim zdaniem to, co potrafi. O ile oczywiście wojsko mu się zgodzi, bo jak widać żołnierze są, czy sztab jest już bardzo mocno sfrustrowany tym, że no, tym bardziej, że proszę Państwa, no oni rozmawiają z Ben-Gwirem. No Ben-Gwir przecież sam mówił, że jest i był terrorystą, że był 56 razy albo 7, już nie pamiętam, aresztowany, ale przez kolegów najczęściej był wypuszczany na wolność, skazany był chyba tylko raz za terroryzm i właśnie dlatego go nie wzięli między innymi do armii. Ten facet jest ministrem do spraw bezpieczeństwa. Notabene zakazał, tak przy okazji, zakazał służbom tropienia terrorystów rzymskich. Także w tej chwili jest tak, że się służby ani policja mają nie zajmować organizacjami rzymskimi, które przygotowują ataki, zamachy na zachodnim brzegu. Mają się skupić wyłącznie na palestyńskich. To tak przy okazji na marginesie. No dobrze, proszę Państwa, mamy temat kolejny, mamy temat już trzeci. To jest temat, no musimy o nim opowiedzieć, to jest temat Putin w Wietnamie. Putin w Wietnamie jest ważny. Oczywiście dużo ważniejsze było to, co zrobił w Pjongjangu, prawda, czyli w Korei. Natomiast tak samo no, w Wietnamie, w Hanoi jest po raz pierwszy od roku 2017. Tutaj też właśnie prasa przedstawia informacje o tym, że oczywiście był witany, prawda, z wielką pompą, 21 armat tam grzmiało, artylerii ruskiej ciągną się szeregi, tak? No w każdym razie był witany właśnie tam chlebem, solą, tymi chorągiewkami, no oprawa była potężna. Ja ponieważ miałem okazję kiedyś być w Wietnamie z oficjalną wizytą, to też pamiętam, że też oprawa po prostu tam jest na bogato, tak? Natomiast powiedzmy sobie co więcej, jeżeli chodzi o rozmowy, które były prowadzone, no to według doniesień mediów obie strony omówiły współpracę w obszarze handlowym, gospodarczym, naukowym, technologicznym i humanitarnym, tak? Oraz oczywiście wymieniły uwagi w zakresie porządku międzynarodowego i regionalnego. No, według TASS, prawda, bo TASS też to cytuje, oczywiście to daje oprawę tej wizycie, Putin nazwał Wietnam jednym z najbardziej wiarygodnych partnerów Rosji i stwierdził, że stosunki przeszły długą drogę i z honorem przetrwały wiele prób i że oba kraje zgodziły się także, że region Azji i Pacyfiku potrzebuje niezawodnej architektury bezpieczeństwa bez bloków wojskowych. Czyli to, co zrobił z Koreą, to nie jest budowa takiego bloku. Wizyta ta ma rzeczywiście bardzo duże znaczenie. Rzeczywiście ma pogłębiać partnerstwo strategiczne między Wietnamem a Rosją. Przypomnijmy, że Stany Zjednoczone próbowały przeciągać do siebie Wietnam, mając taki pomysł, że będą bazowały właśnie na niechęci chińsko-wietnamskiej. Przypomnijmy, że Chiny z Wietnamem toczyły już wojny. Chiny mają potężny konflikt z Wietnamem, właśnie Wietnam z Chinami, o Morze Południowochińskie, gdzie te słynne kreski wyznaczone przez Pekin tak naprawdę zabierają Wietnamowi w ogóle całe morze. Tam brakuje jeszcze, żeby jedna z tych kresek weszła na ląd, prawda? To jeszcze tego. Więc na tym bazowały Stany Zjednoczone swoje strategii przeciągania na swoją stronę Wietnamu, a tu się nagle pojawiła Rosja. Rosja notabene też jest, no to tradycyjnie tak było, prawda? Państwo wiecie, że Związek Radziecki wspierał Wietnam, Chiny wspierały Kambodżę Czerwonych Kmerów, więc jak Wietnam najechał Czerwonych Kmerów, to się to nie podobało Chinom i tak dalej. To wbrew pozorom wydaje się, że to jest odległa historia, ale wcale nie jest aż tak odległa i te sympatie i antypatie cały czas funkcjonują w tej części świata. Przypomniano, że właśnie to pogłębienie tego strategicznego partnerstwa między Wietnamem i Rosją. Wietnamska agencja informacyjna VNA podała właśnie, że tutaj jest kontekst dążenia obu krajów do realizacji wspólnego oświadczenia w sprawie wizji wszechstronnego partnerstwa strategicznego do roku 2030. Czyli krótko mówiąc, chodzi o partnerstwo strategiczne do roku 2030. Tutaj tak samo dla właśnie ta VNA, prawda, czyli ta wietnamska agencja informacyjna, pisze, jest wystarczająco dużo miejsca na promowanie handlu między Wietnamem a Dalekim Wschodem Rosji. Tutaj wyrażają nadzieję na otwarcie kanałów połączeń między przedsiębiorstwami oraz na nowe trasy lotnicze i zniesienie barier celnych. Tutaj przypomina się, że właśnie, że ta wizyta Putina odbyła się w kontekście szybko rozwijających się przyjaznych stosunków Wietnam-Rosja, służy jako model wzajemnie korzystnej i równej współpracy na rzecz pokoju, współpracy i rozwoju w regionie i na świecie. To znowu z Vietnam News. Cytowany jest również Tutaj cytowany jest również przez chińskich, notabene przez chińską prasę, właśnie takie określenia, że dyplomacja Rosji zwraca się na wschód i zmierza na południe, aby nawiązać praktyczną współpracę z większością świata w dziedzinie energii, żywności, technologii, innych dziedzin, szukać wsparcia kraju środka, czyli Chin, w głównych zawodach, tych zawodach o władzę oraz w powstrzymywaniu Zachodu i izolacji dyplomatycznej. No więc tutaj jeszcze, to jest jeszcze tak, że wskazuje właśnie prasa chińska, notabene, która bardzo widać uważnie śledziła tę wizytę, tym bardziej, że no jakby nie było, oni też mają apetyt na Wietnam, chociaż niechęć Wietnamczyków do Chin jest naprawdę duża, mogę Państwu powiedzieć, już jak gdyby z własnych doświadczeń, tak? Ja miałem notabene okazję, oczywiście nie sam, tylko w delegacji brać udział w spotkaniu z pierwszym sekretarzem Komitetu Centralnego, co się zdarza rzadko, więc nawet tam w telewizji wietnamskiej chyba z 10 minut było tej wizycie poświęcone, więc mam takie fajne jeszcze z tamtych czasów fotki. To było, ja miałem oczywiście 30 kilogramów mniej. Otóż, więc, ale byście pewnie mnie Państwo, i nie miałem brody, ale byście mnie pewnie Państwo poznali. W każdym razie tutaj rzecznik ambasady USA w Hanoi powiedział, że żaden kraj nie powinien zapewniać Putinowi platformy do promowania jego wojny agresywnej. Rzeczywiście tutaj się nie podoba to Stanom Zjednoczonym, że Wietnam jak gdyby daje platformę czy trampolinę Putinowi do ponownego wskazywania, że kolejny kraj popiera jego politykę wobec wojny. No, generalnie to jest tak, że Wietnam oficjalnie prowadzi neutralną politykę zagraniczną, nazywa tę swoją politykę dyplomacją bambusową w stosunku ze światowymi mocarstwami, a nie przyłączył się do zachodniego potępienia Rosji w związku z jej operacją wojskową na Ukrainie, właśnie w związku z tą doktryną neutralności. Li powiedział też, że właśnie wytykając palcami stosunki Rosja-Wietnam, Stany Zjednoczone jedynie obnażają swoje poczucie przywileju pod względem siły, ideologii i systemu w zarządzaniu sprawami zagranicznymi. Tutaj chińscy analitycy mówią, Stany Zjednoczone powinny przestać marzyć o popychaniu Wietnamu w tych stosunkach, ponieważ amerykański porządek świata skupiony na hegemonii rozpada się, a Waszyngton powinien nauczyć się postępować z innymi suwerennymi krajami na równych zasadach. Tak? Także takie mamy pokłosie wizyty Putina oczami właśnie prasy azjatyckiej. Czyli z jednej strony tak, pogłębianie stosunków, przypominanie, prawda, sentymentalnie dawnego dobrego partnerstwa. Wietnam nie przyłączył się do wsparcia oficjalnego rosyjskiej agresji, ale też nie przyłączył się do potępienia tej agresji, stosując zasadę neutralności i dyplomacji, jak Państwo macie teraz nowe pojęcie, była dyplomacja kanonierek, dyplomacja grubego kija, a tutaj mamy właśnie, czyli big stick dyplomacji, a tutaj macie Państwo tak zwaną dyplomację bambusową. Dobrze, proszę Państwa, mamy temat kolejny. Temat kolejny to jest temat Arabii Saudyjskiej. Ja przytoczę Państwu tylko fragment, bo znaczy Arabia Saudyjska w ciągu ostatnich kilkunastu dni wydała z siebie cały szereg oświadczeń. Te oświadczenia były totalnie ignorowane przez prasę amerykańską i prasę, w ogóle przez agencję, tak, to w skrócie. Ja raz właśnie niestety też zignorowałem, bo po prostu nie zdążyłem już Państwu powiedzieć, to już odcinek miał wtedy ponad półtorej godziny, więc ja dzisiaj to przytoczę. Otóż Arabia Saudyjska już naprawdę widać tonem wielkiego zniecierpliwienia dementuje wszystkie te komunikaty administracji Bidena, bo to tak trzeba chyba do tego podejść, że to jest w kontrze do tego, co oni ogłaszają, a za nimi oczywiście ogłasza zarówno prasa państwa położonego w Palestynie, jak i w ogóle prasa światowa. Wszystkie te informacje dotyczące normalizacji stosunków między państwem położonym w Palestynie a Królestwem Arabii Saudyjskiej. Arabia Saudyjska, więc tutaj mamy znowu w Londynie, tym razem książę Khalid bin Bandar, czyli ambasador Królestwa Wielkiej Brytanii, który brał udział właśnie na konferencji w Chatham House, powiedział wyraźnie, Arabia Saudyjska nie będzie normalizować stosunków z państwem położonym w Palestynie kosztem państwowości palestyńskiej. To jest coś, co powiedział, że zresztą powiedział w ogóle w przemówieniu, że normalizacja pozostaje ważna dla Arabii Saudyjskiej i innych krajów w regionie, ponieważ zapewni pokój, stabilność i bezpieczeństwo. Powiedział też, że na pewno konieczne będą kompromisy, żeby rozwiązać konflikt arabsko-rzymski, który jego zdaniem wpłynął na świat w sposób, w jaki nie miały inne konflikty. Natomiast jeżeli to, co się dzieje w Gazie, będzie się nadal działo, powiedział, pójdziemy drogą, która jest nieodwracalna. I powiedział też, im bardziej będziemy oddalać się od znalezienia rozwiązania, tym bardziej ludzie stracą nadzieję, im bardziej dochodzimy do tego punktu, a konflikt przerodzi się w regionalny konflikt. Ważne jest, aby każdy zdawał sobie sprawę z niebezpieczeństwa, które nas czeka. Konflikt nie będzie miał charakteru regionalnego, bardzo szybko stanie się konfliktem międzynarodowym. I powiedział również, że normalizacja w ogóle jest nieistotna do czasu rozwiązania trudnej sytuacji Palestyńczyków. Powiedział, wierzymy w utworzenie państwa palestyńskiego i rozwiązanie konfliktu. Gdyby to było łatwe, już byśmy to zrobili, ale bez tego normalizacja w ogóle nie ma znaczenia, czy wschodzi, nie jest w ogóle przedmiotem dyskusji. Nie ma sensu normalizacja, ponieważ nadal mielibyśmy konflikt, a problemem jest konflikt, a nie normalizacja. Powiedział też, nie ma sensu omawiać wszystkiego innego, dopóki nie znajdziemy rozwiązania. Kiedy to zrobimy, wszystko będzie na stole. Książę Khalid powiedział również, że Królestwo jest jednym z najważniejszych krajów w regionie, który ma przewagę w otwieraniu świata arabskiego i muzułmańskiego na państwo położone w Palestynie, a nie odgrywania roli w pośredniczeniu, w znalezieniu rozwiązania, które byłoby głupie. Powiedział też, że aby tak się stało, państwo położone w Palestynie musi również wejść na boisko i zagrać, dodając, że ceną za znalezienie rozwiązania jest niepodległe państwo palestyńskie. Ambasador również powiedział, że właśnie ubolewa nad tym, jak mało światowego zasięgu uzyskało stanowisko Arabii Saudyjskiej w sprawie kryzysu, w tym niedawne przemówienie właśnie Mohammada bin Salmana w czasie Hadż. To właśnie to jest to, gdzie on tam powiedział wyraźnie. Zresztą zaraz sobie powiemy. Ważne jest, aby rozpoznać nasze stanowisko, które nigdy się nie zmieniło. Mimo, że ludzie nigdy nas nie słuchają, powiedział Khalid. Powiedział, stanowisko księcia koronnego, stanowisko Arabii Saudyjskiej, stanowisko jego królewskiej mości króla Salmana, stanowisko rządu i wola prawie każdego Saudyjczyka, którego znam, powiedział, jest takie, że potrzebujemy państwa palestyńskiego. Powiedział, oferta złożona w ramach Arabskiej Inicjatywy Pokojowej, granice z 1967 roku, państwo palestyńskie, rozwiązanie dwupaństwowe i wszyscy będą żyli długo i szczęśliwie. To sięga 1982. Tę samą ofertę przedstawił król Fahd, ale nie została ona uwzględniona, co do dzisiaj jest mocno zagadkowe. Powiedział, książę koronny stwierdził bardzo wyraźnie, potrzebujemy zawieszenia broni, nieodwracalnego rozwiązania dla Palestyńczyków, a wtedy wszędzie zapanuje pokój. I o tym właśnie prasa, media światowe wcale nie wspomniały. To dla nas jest denerwujące i frustrujące, ponieważ świat mówi i zakłada coś zupełnie innego, a to nie pomaga w sytuacji. Więc macie Państwo po raz 150. powtórzenie już otwartym tekstem, jak chłop krowie na granicy, przy czym żadnego związku z naszą granicą wschodnią, wytłumaczenie tego, że wszystkie te spekulacje i opowieści, że już Arabia Saudyjska zgodziła się na normalizację z państwem położonym, z państwem okupującym wzgórza Golan, o, tak może sobie powiedzmy, to jest bzdura, po prostu. I Saudyjczycy są już naprawdę zirytowani, że po takiej wypowiedzi pewnie potem nie zostaje nic i chwilę później jakiś tam wesołek kolejny mówi, no myśmy już tu się dogadaliśmy się z Saudami, już wszystko leży na stole, tak? Jeszcze 3 sekundy oni się zgodzą, tam Palestyńczyków sprzedadzą i tak dalej. Po prostu to jest, znaczy w moim głębokim przekonaniu to jest niemożliwe. Zresztą czytacie Państwo właśnie, specjalnie Państwu zacytowałem właśnie teraz jeszcze księcia Khalida. No dobrze, proszę Państwa, mamy kolejny temat. Temat taki, który spada od pewnego czasu, ale muszę go omówić, bo to jest sprawa naprawdę bardzo ważna. Tym bardziej, no, wybory w Stanach Zjednoczonych, jak wiemy, będą miały być może kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa Polski, a być może bezpieczeństwa świata. To, że wybór jest delikatnie mówiąc niewielki, no ale tak czy inaczej, prawda, jakiś tam jest, no, tak, Amerykanie kogoś tam wybiorą, no. Nie wiadomo, czy to będzie Biden, czy to będzie Trump, czy może się pojawi, daj Panie Boże, jeszcze chociaż jeden kandydat, ktokolwiek, tak, tylko nie oni, to może rzeczywiście wtedy miałoby to sens. No ale dobra, jest jak jest, więc musimy powiedzieć o jednej rzeczy, czyli o pakcie migracyjnym Bidena. Otóż no, w ramach właśnie tej intensyfikacji też polityczno-kampanijnej administracja Bidena, czy no Biden himself, prawda, no ale wiadomo, Biden to już tylko chodzi po tym pokoju, mówi don't, natomiast no, ci, którzy tam jeszcze są w wiarę przytomni, przygotowali plan, który ma być planem właśnie rozwiązania problemu migracyjnego. No nie bez przyczyny oczywiście takie plany się przedstawia na chwilę przed wyborami. Szczególnie, żeby powiedzieć, no ja to zrobię, żebyście nie zapomnieli, bo tak jakby na początku kadencji to zrobił, to wiadomo, że ludzie by zapomnieli, że to już się wydarzyło. To jest z tego powodu teraz. No ale to tak właśnie działa. Więc, my też musimy czekać na koniec kadencji, żeby coś fajnego się wydarzyło. Więc mamy także prezydent właśnie Biden ogłosił inicjatywę, która może zapewnić obywatelstwo 500 tysiącom nielegalnych imigrantów, którzy pozostają w związku małżeńskim z obywatelami Stanów Zjednoczonych. Tutaj Biden powiedział bardzo ładnie, statua wolności nie jest jakimś reliktem amerykańskiej historii, to nadal reprezentuje to, kim jesteśmy. Zawsze mi się wydawało, że na tej statule wolności powinni powiedzieć taką kartkę, prawda, sorry, prawda, nie ma miejsca, albo sorry, zamknięte, czy tam płyńcie gdzie indziej. No ale dobra, na razie bo tak wygląda przecież polityka migracyjna, tak? Kiedyś wyglądała przecież inaczej, to wszyscy zresztą wiedzą. No powiedział też, nie wierzę, że to też, abyśmy nadal byli Ameryką, która akceptuje imigrację, musimy zrezygnować z zabezpieczania naszych granic. To są fałszywe wybory, tak? No ale co w każdym razie zrobił? No posunięcie to utoruje, oprócz tego, że właśnie tym małżonkom, również dzieciom tych imigrantów do uzyskania obywatelstwa amerykańskiego. Tutaj w oświadczeniu Białego Domu jest napisane, zapewni obywatelom Stanów Zjednoczonych, posiadającym małżonka i dzieci, nie będąc obywatelem USA, możliwość utrzymania rodzin razem. No więc, co to jest tak naprawdę, czyli jakie są szczegóły? Więc zgodnie z nowym planem imigracyjnym, nieposiadający dokumentów małżonkowie obywateli Stanów Zjednoczonych, którzy mieszkali w USA, mogą ubiegać się o legalny pobyt stały w tym kraju. Co więcej, jeszcze w tej chwili nie wszystkie wnioski mogą być zatwierdzone i DHS, prawda, czyli Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czyli Homeland Security, będzie rozpatrywał te sprawy indywidualne. Żeby się zakwalifikować, małżonkowie muszą być małżeństwem, no wiadomo, mieszkać w Stanach Zjednoczonych co najmniej 10 lat, licząc od dnia 17 czerwca 2024 oraz nie stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego ani bezpieczeństwa narodowego. To rozpatrywanie wniosków o pobyt stały może trwać miesiące lub lata. Osoby, którym przyznano pobyt stały, czyli zieloną kartę, mogą ubiegać się o obywatelstwo amerykańskie. Przed wprowadzeniem tego planu małżonkowie mieszkający w Stanach Zjednoczonych bez dokumentów musieli się udać do swojego kraju, tam złożyć wniosek o obywatelstwo w konsulacie i ten proces mógł trwać od 3 do 10 lat. Więc to jest teraz tak, że właśnie ci nieudokumentowani małżonkowie musieli opuścić swoje rodziny w Ameryce bez pewności, że w ogóle będą mogli wrócić do Stanów Zjednoczonych, a teraz pozostaną w Stanach Zjednoczonych, czyli zupełnie inaczej, prawda? I teraz tak, do właśnie z danych amerykańskich, do tego programu DHS kwalifikuje się 500 tysięcy osób nie będących obywatelami Stanów Zjednoczonych. Ponadto jeszcze kwalifikuje się około 50 tysięcy dzieci tych właśnie małżonków. To jest tak jeszcze, że co więcej, we wtorek Biden ogłosił odrębną politykę, która ma pomóc beneficjentom programu tak zwanego DACA, tak, czy Deferred Action for Childhood Arrivals. To są ci, których nazywa się Dreamers, prawda, czyli marzyciele. To jest program 2012 roku jeszcze Baracka Obamy, kiedy właśnie Biden był jeszcze wiceprezydentem i to była pomoc tymczasowej deportacji dla dzieci, które przybyły do USA wraz z rodzinami jako nielegalni imigranci. W ramach tego najnowszego programu Bidena firmy zatrudniające odbiorców DACA mogą ubiegać się dla takich osób o wizę pracowniczą, która może utorować drogę do stałego pobytu. I to jest tak, że te radykalne środki, bo to rzeczywiście jest radykalne, zostały wprowadzone jeszcze po tym, jak Biden nałożył ograniczenia na prawo do ubiegania się o azyl na granicy Stanów Zjednoczonych z Meksykiem, gdzie zresztą nastąpił wcześniej gwałtowny wzrost liczby nielegalnych przekroczeń granicy. No generalnie oczywiście krytycy twierdzą, że te ograniczenia azylowe właściwie odzwierciedlają politykę Trumpa, który właśnie nalegał na twarde podejście do imigracji, nawet tam jakieś organizacje obrony praw imigrantów pozwały w ogóle Bidena i tak dalej. Więc co zrobił Biden, krótko mówiąc, sprytnego? Z jednej strony trochę wybił republikanom argumenty, że się nie zajmuje granicą, bo się nagle zajął, kopiując ich politykę, więc no ale jeżeli to miało być to, co rozstrzyga, zresztą zaraz powiemy, to już teraz powiem, według badań, które były w Stanach Zjednoczonych ostatnio robione, to około 70% obywateli uważa, że to jest w ogóle jeden z najważniejszych problemów, tak? Problem migracyjny, więc wywindowano go do takiego progu, gdzie tak naprawdę decyzja, na kogo głosować w pierwszej kolejności, będzie podejmowana na podstawie stosunku do migracji. W związku z tym uderzenie w ten filar krytyki republikańskiej, czyli Biden nic nie robi, proszę bardzo, zrobił, kopiując po prostu postulaty, niektóre postulaty republikańskie, a z drugiej strony, żeby jakby zaspokoić swój własny elektorat, żeby no, nie, ktoś mu nie zarzucił, że on w ogóle się do partii republikańskiej zapisał, to jednocześnie legalizuje tutaj dla 500 000 osób, czy daje szansę na legalizację dla 500 000 osób pobytu w Stanach Zjednoczonych, jeżeli małżonkowie są obywatelami USA. No ale szanse, to jest potężna baza wyborców, tak? To co do tego nie ma wątpliwości. Czyli 500 000, załóżmy, mężów, tak, ma powody do zadowolenia z polityki Bidena. Oczywiście, jakie są reakcje na to? No to tak, najpierw weźmy sobie republikanów. Trump powiedział, Bidenowi zależy tylko na jednym, władzy, i dlatego udziela masowej amnestii i obywatelstwa setkom tysięcy nielegalnych imigrantów, o których wie, że ostatecznie zagłosują na niego i Partię Demokratyczną Otwartych Granic, bo tak to nazwał. No, w sumie tak, no, znaczy to jest ruch wyborczy, ale bardzo dobry ruch wyborczy, bardzo sprytny. Speaker Izby Reprezentantów Johnson, znany wszystkim pewnie w Polsce z właśnie z tych różnych gier dotyczących Ukrainy i nie przyznawania jej środków, powiedział: Biden próbuje odgrywać obie strony i udziela amnestii setkom tysięcy nielegalnych imigrantów. To dowód na to, że demokraci planują przekształcenie nielegalnych cudzoziemców w wyborców. No tak. Co więcej, tutaj Rick Scott, senator z Florydy, też cytowany przez prasę, mówi: podczas gdy rodziny mają trudności z opłaceniem rachunków, Biden drastycznie zwiększa przepraszam, nasz deficyt, płacąc za bezpłatne mieszkanie i żywność dla nielegalnych imigrantów. No, czyli cały czas to samo, ale widać, że to musiało zaboleć generalnie cała ta sytuacja republikanów. Także, proszę Państwa, mamy na razie zwroty w polityce Bidena, przygotowania rzeczywiście intensywne do kampanii wyborczej i jak widać, no, można powiedzieć, że jest to był ruch sprytny. Czyli tutaj, jeśli chodzi o te rozgrywki wewnętrzne, naprawdę Bidena sztab potrafi, tak, tą polityką wewnętrzną naprawdę potrafi się zajmować. No dobrze, proszę Państwa, mamy kolejny temat. Temat, który mi spadł właśnie wczoraj, więc już dzisiaj go koniecznie muszę omówić. To jest sprawa Liberii, ponieważ w Liberii w tej chwili zostaje powołany sąd do spraw zbrodni wojennych. To jest tak, że prezydent Josep Boakai podpisał zarządzenie, które zapowiada utworzenie sądu do spraw zbrodni wojennych w celu wymierzenia sprawiedliwości 21 lat po wojnie domowej. To jest tak, że w czasie wojna domowa trwała w Liberii w latach 89-2003. To właściwie były dwie wojny domowe, tak? To była w sumie w czasie tej wojny zginęło prawie 250 000 ludzi. Była to jedna z najbardziej okrutnych tego typu wojen w ogóle w XXI wieku, to na pewno. Mieliśmy tam wszystko, czyli całą plejadę, ja nie będę opowiadał, bo znowu mi tutaj YouTube wtedy algorytm ścina, ale co ludziom robiono? Wszystko, co się dało, tak? Wszystko, co jest w tym katalogu zbrodni, to wszystko tam było popełniane. Większość aktów przemocy była popełniana przez rebeliantów, ale także przez armię i różne bojówki, w tym mieliśmy skład właśnie w tych bojówkach dzieci żołnierzy. Słynne dzieci żołnierze to właśnie tutaj w Liberii. No i tutaj wskazuje się, że przez lata od czasu końca tego konfliktu nikt nie stanął przed sądem za popełnione zbrodnie wojenne. W związku z tym w zeszłym miesiącu prezydent Boakai wydał zarządzenie wykonawcze, które ustanawia sąd do spraw zbrodni wojennych. No oczywiście wielu twierdzi, że to otworzy stare rany, że to niepotrzebne, że to wprowadzi znowu napięcie, no ale z drugiej strony bardzo wielu przyjęło to z radością, twierdząc, że jest to oczywiście bardzo, bardzo spóźnione. Ten brak ścigania sprawców przez 21 lat był spowodowany przede wszystkim brakiem woli politycznej. To również ze względu na to, że znaczna część elit wpływowych brała udział po prostu w tych wojnach. Co więcej, sprawuje władzę polityczną i może przed tym sądem po prostu się znaleźć. To jest tak, że pod koniec tych wojen domowych miejsca w rządzie tymczasowym Liberii zostały podzielone pomiędzy walczące frakcje, które no, obsadziły te stanowiska albo przez swoich członków, albo ewentualnie osoby były wskazane, prawda, przez nie. I ponadto sojusze polityczne stały się właśnie integralną częścią wyborów w Liberii, ponieważ system polityczny wymaga większości absolutnej, żeby wygrać prezydenturę. W związku z tym każdy powojenny prezydent zawsze musiał się sprzymierzać z jakimiś osobistościami wpływowymi, w tym wielu z nich po prostu brała udział w wojnach domowych i po prostu ma szansę zasiąść przed sądem. Generalnie porozumienie, które zostało zawarte w 2003 roku, porozumienie pokojowe w Akrze, czyli w Ganie, tak, pomogło zakończyć wojnę, ale również dało tym ludziom, którzy walczyli, władzę polityczną. Czyli w momencie, kiedy rząd miał władzę tych byłych aktorów wojennych, no trudno było, żeby postawił się sam przed sobą właśnie, czy też wdrożył takie zalecenia tak zwanego TRC, czyli Komisji Prawdy i Pojednania z 2009 roku. Zresztą wskazuje się, że podczas właśnie negocjacji, to ci byli uczestnicy, opowiadają prasie, że podczas tych negocjacji w sprawie porozumienia pokojowego kończącego wojnę, no, strony nie chciały podpisać porozumienia pokojowego. I dopiero wtedy, kiedy zgodzono się, że najlepszym rozwiązaniem będzie właśnie powołanie takiej Komisji Prawdy i Pojednania, czyli czegoś podobnego, co było w Republice Południowej Afryki, po upadku apartheidu, zamiast właśnie sądu do spraw zbrodni wojennych, to podpisano wtedy porozumienie pokojowe. Co więcej, no, wojna domowa nie została przez nikogo wygrana, tak? Czyli nie było zwycięzcy. Natomiast to porozumienie pokojowe no, zakończyło po prostu wojnę zabijania, w związku z tym pozwoliło zachować ten pokój przez lat ponad 21. No, w 2005 roku ówczesny parlament przejściowy, oczywiście, czy tymczasowy, powołał właśnie tą komisję TRC w Liberii. Jej mandat obejmował badanie naruszeń praw człowieka popełnionych podczas wojny, no, również zapewnienie forum do rozwiązania problemów bezkarności oraz zalecanie środków, jakie należy podjąć w celu rehabilitacji ocalałych w duchu pojednania narodowego, uzdrowienia pokoju narodowego, bezpieczeństwa, jedności itd. W 2009 roku owo TRC opublikowało raport końcowy swojej działalności, zalecając utworzenie nadzwyczajnego sądu karnego dla Liberii, którego zadaniem będzie rozpatrywanie naruszeń praw człowieka, zadośćuczynienie ofiarom i pozbawienie niektórych osób prawa do sprawowania urzędu. W tym zresztą ówczesnemu prezydentowi. No ale Trybunał nigdy nie został powołany pomimo obietnic kolejnych rządów i różnych akcji, prawda, społecznych, które popierały oczywiście taki ruch. Zamiast tego tutaj kraj zdecydował się za takie formy wymiaru sprawiedliwości w ramach tak zwanego programu National Palava Hut, który zapewniał ofiarom i sprawcom społeczności przestrzeń do wzajemnej interakcji i sprawcy mogli w ramach tego programu, tych Hut Palava, prosić o przebaczenie. No ale to chaty, te palawa nie były sądami, nie nakładały żadnych kar i te przesłuchania ograniczały się zwykle, dotyczyły mniejszych przestępstw, takich jak podpalenia, napady, praca przymusowa, grabieży, zniszczenie i kradzieże. Natomiast cała plejada ta inna już absolutnie nie. W związku z tym to jest tak, że ofiary tych zbrodni zaczęły poszukiwać sprawiedliwości przed sądami w Europie i w Stanach Zjednoczonych. I tam udało się rzeczywiście oskarżyć i skazać niewielką liczbę byłych tych właśnie strongmanów, którzy uciekli za granicę, w tych krajach, do których uciekli. To jest tak, że osoby te są zwykle sądzone za zbrodnie wojenne, polegające właśnie jurysdykcji uniwersalnej, czyli praktycznie w każdym kraju, który jest gdzieś stroną czy Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, czy Trybunału Międzynarodowego Trybunału Karnego, w zasadzie jest jakieś ustawodawstwo dotyczące zbrodni wojennych, albo ewentualnie za oszustwa migracyjne w Stanach Zjednoczonych, jeżeli się pominie jak gdyby swój udział w zbrodniach wojennych. No ale to się w każdym razie zmieniło zdecydowanie, cała ta sytuacja. Po tym w kwietniu Parlament Liberii przyjął uchwałę wzywającą prezydenta do powołania dwóch sądów, sądu do spraw zbrodni wojennych i sądu do spraw przestępstw gospodarczych. I co więcej, wielu byłych rebeliantów, którzy brali udział w wojnie, podpisało się i poparło tę ideę. W związku z tym właśnie na podstawie tego prezydent w maju wydał zarządzenie wykonawcze dotyczące powołania Biura do Spraw Zbrodni Wojennych i Przestępstw Gospodarczych. To biuro ma zadanie badanie, projektowanie metodologii, mechanizmów i procesów powołania specjalnego Trybunału do Spraw Zbrodni Wojennych dla Liberii oraz Krajowego Trybunału Antykorupcyjnego. Co prawda jeszcze nie określono harmonogramu powołania tego sądu, natomiast no, jest to już najbardziej konkretny w historii krok w kierunku jego po prostu powołania. Tak, także mamy i mamy dużą satysfakcję wyrażaną przez społeczeństwa obywatelskie oraz różne organizacje międzynarodowe, które w ogóle wiedziało o tej wojnie, bo pewnie wiele osób nie wiedziało i z całą pewnością domagały się właśnie ukarania zbrodni, przede wszystkim zbadania tych zbrodni, bo to też jest tak, że przecież to nie chodzi o tylko oskarżenie kogoś, ale również o skazanie. No dobrze, proszę Państwa, mamy kolejny temat afrykański, temat ważny. Otóż w tej chwili mamy w Sudanie dwa wydarzenia. Właściwie jedno wydarzenie jest wydarzeniem dyplomatycznym, drugie wydarzenie jest, że tak powiem, wydarzeniem na polu bitwy. Otóz RSF, prawda, czyli siły szybkiego wsparcia, Państwo pamiętacie, Hemetiego, otóż one zdobyły kluczową twierdzę wojskową armii rządowej w El Fula. To jest tak, że to jest El Fula jest stolicą stanu Kordofan Zachodni, mam nadzieję, że widzicie Państwo mapę. To jest tak, że sudańskie siły zbrojne walczyły z RSF przez kilka godzin, po czym wycofały się z miasta, a RSF zajęła budynki rządowe i kwaterę główną armii w mieście. To jest tak, że to zdobycie El Fula jest znaczące, ponieważ to jest jedna z dwóch podstawowych baz wojskowych w strategicznie położonym zachodnim Kordofanie, co więcej jeszcze ma elektrownię. To jest tak, że ta El Fula zapewnia również dostęp do granic regionalnych oraz granic państwa i to oznacza, że RSF będzie w stanie sprawować nie tylko większą kontrolę nad terytorium kraju, ale również no, przez elektrownię tak naprawdę będzie w stanie no właśnie komuś włączać, komuś wyłączać prąd. Armia wycofała się do Babanusa, to jest ostatnia pozostała baza w regionie i jeżeli teraz jest tak, że RSF przejmie również Babanusę, no to w zasadzie całe terytorium, prawda, Kordofanu znajduje się już w rękach znowu RSF-u. Ten atak nie był specjalnie zaskakujący, ponieważ RSF wielokrotnie powtarzał, że celuje w pozycję armii sudańskiej, nie tylko w Darfurze, ale oczywiście we wszystkich miejscach w kraju. To jest tak, że oczywiście tam ma miejsce wielki eksodus ludności, MSF, który tam jest aktywny, czyli Lekarze Bez Granic, informują, że jest to jeden z najgorszych kryzysów, jakich tam widzieli w ogóle na świecie od dziesięcioleci, że potrzeby rosną z każdym dniem, zresztą tam są alarmistyczne informacje o głodzie, oczywiście o masowym łamaniu praw człowieka i tak dalej. Tak jak zresztą przy okazji poprzedniej wojny domowej, konfliktu w Sudanie. Również wysiedlania ludności cywilnej powodują masową zwiększenie potrzeb pomocy humanitarnej. No, warto tylko przypomnieć, prawda, konflikt rozpoczął się w 2023 roku. To jest konflikt między dwoma, znaczy, jeżeli byście Państwo powiedzieli pomiędzy kim a kim tak naprawdę, to między dwoma strukturami bandyckimi. Z jednej strony dyktaturą wojskową, tak de facto dyktaturą wojskową Abdela Fataha el Burhana, czyli oficjalnego wojskowego de facto dyktatora, szefa armii Sudanu. Natomiast przeciwko niemu jego były zastępca i konkurent do jakby grabienia państwa, czyli Mohamed Hamdan Hemeti Dagalo. Jeżeli Państwo chcecie wiedzieć, to jeszcze Państwu powiem ciekawostkę, bo Polacy zawsze, jak się mnie ludzie pytają tam z zagranicy różni, a co my myślimy o danym państwie, prawda, to u nas jest zwykle tak, że jak na przykład, nie wiem, ja już tłumaczę zwykle, że jeżeli powiecie nazwę jakiegoś kraju, na przykład Vanuatu albo Palau, to jest pierwsze pytanie, ale oni są za ruskimi czy przeciw ruskim. No jest tutaj właśnie w Sudanie jest to bardziej skomplikowane, bo Ruscy są za wszystkimi tam. To znaczy, to jest tak, autentycznie, nie żartuję. To jest tak, że jest udowodnione ponad wszelką wątpliwość, zresztą ten rząd, ta rada, prawda, która tak naprawdę jest ukonstytuowaną dyktaturą wojskową Burhana, tak, czyli ta oficjalna armia sudańska, jest i była zwolennikiem, zresztą przed wybuchem tych walk w 2023 mówiła otwartym tekstem, że otworzą, że pamiętają, że jest umowa, że otworzą bazę rosyjską wojskową w Sudanie. Natomiast i rzeczywiście ostatnio nawet jak był Bogdanow w Sudanie, to też poparł, prawda, oficjalny rząd sudański. Nawet tam zapowiedział jakieś dostawy broni. Z drugiej strony Wagnerowcy, którzy byli związani z Hemetim, ponieważ oni pomagali mu w ochronie i wywożeniu złota, żeby mu właśnie ludzie nie podwędzili, z kontrolowanych przez Hemetiego, właściwie przez jego brata, kopalń złota na południu, więc Wagnerowcy tam po prostu byli obecni, ale nie tylko w tym kontekście, ponieważ Wagnerowcy rzekomo w tej chwili z Czadu i z Republiki Środkowoafrykańskiej wysyłają do RSF-u broń i najemników. Nawet tam gdzieś, nawet jakiegoś rosyjskiego snajpera gdzieś tam wśród zabitych znaleziono, właśnie to pokazywała to armia. Czyli ja nie widziałem niestety tych zdjęć, ale opisy tylko, że tam rzekomo właśnie jakiś Rosjanin, najemnik. W sensie ktoś słowiańsko wyglądający już, tak żeby być precyzyjnymi. No ale w każdym razie tak, że tam znajdowano również paszporty jakichś Wagnerowców i tak dalej, ale po stronie sił szybkiego wsparcia. W związku z tym, tak jak mówię, Ruscy są po obu stronach tej barykady w różnych konfiguracjach, też żebyście Państwo wiedzieli. No oczywiście, dobrze, to jest, i oczywiście to, że tam jest znowu klęska głodu, że znowu są zbrodnie wojenne na masową skalę, głównie popełniane przez RSF, szczególnie w Darfurze, to już Państwu mówiłem przy okazji jednego z poprzednich odcinków. No dobrze, proszę Państwa, to mamy teraz jeszcze jeden temat, to jest temat ostatni, no ale ponieważ jutro jest sobota, Państwo macie czasu, chwilę na, możecie sobie Państwo posłuchać, prawda, tam pieląc działkę, czy opalając się już na plażach. Otóż mamy bardzo ciekawe starcie, do którego doszło między Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi a przedstawicielem Sudanu w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Otóż to w Radzie Bezpieczeństwa ONZ oficjalnie Sudan oskarżył Abu Zabi, że dostarcza broń i inne wsparcie paramilitarnym siłom szybkiego wsparcia i tym samym Emiraty Arabskie podsycają brutalną wojnę w Sudanie. Uwaga, to jest bardzo wysoce prawdopodobne. Emiraty tak robią. Emiraty są bardzo aktywne w różnych regionalnych wojnach. Warto przypomnieć, że również zwalczając też Arabię Saudyjską, rzekomego czasami sojusznika, a bardzo często wroga. Czyli to jest tak, że często się właśnie Emiraty znajdują po dwóch różnych stronach barykady, również w tym konflikcie. Bo jeżeli Emiraty popierają RSF, to Arabia Saudyjska oraz Egipt tak naprawdę popierają oficjalny rząd w Chartumie. No ale dobrze, to powiedzmy sobie, co tam się działo jeszcze. Ambasador Sudanu Al-Harith Idris Al-Harith Mohammad powiedział, Zjednoczone Emiraty Arabskie muszą otrzymać się z daleka od Sudanu, powiedział właśnie na Radzie Bezpieczeństwa. To pierwszy wymóg, który umożliwi stabilność w Sudanie. Musi zaprzestać wspierania wojny. Mohammad oskarżył Zjednoczone Emiraty Arabskie o wspieranie sił RSF za pośrednictwem milicji w Czadzie, w południowej Libii, a w Afryce Środkowej, czyli dokładnie tam, gdzie jest Wagner. Dodając, że Sudan przedłożył Radzie kopię 6 paszportów Zjednoczonych Emiratów Arabskich znalezionych na polu bitwy w Chartumie, żeby poprzeć właśnie swoje twierdzenie o ingerencji Emiratów. Powiedział także, nie przedstawiając dowodów, że ranni bojownicy RSF są przewożeni drogą lotniczą do Dubaju w celu leczenia. Ambasador Emiratów Mohammed Abu Shahab, który właśnie tutaj siedział już to obok niego, nazwał właśnie, czyli przedstawiciel Sudanu, nazwał te zarzuty absurdalnymi. Powiedział, postrzegamy to jako haniebne nadużycie jednej z walczących stron Sudanu w Radzie. Wykorzystywanie tej formy do szerzenia fałszywych zarzutów przeciwko Zjednoczonym Emiratom Arabskim, aby odwrócić uwagę od poważnych naruszeń, czyli tych łamania praw, które mają miejsce tam w Sudanie. Zjednoczone Emiraty Arabskie zresztą wielokrotnie zaprzeczały wysyłaniu broni do RSF-u, ale we wtorek po raz pierwszy wysłannik osobiście odpowiedział na oskarżenia na posiedzeniu Rady. W raporcie panelu ekspertów ONZ na początku tego roku stwierdzono, uwaga, że doniesienia mediów o tym, że tam coś takiego się dzieje, są merytoryczne i potwierdzają, że we wschodnim Czadzie wylądowały samoloty transportowe ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich z bronią, amunicją i sprzętem medycznym przeznaczonym dla RSF. Wysłannik Sudanu wezwał Radę Bezpieczeństwa do podjęcia działań, powiedział, proszę szanowną Radę, by wypowiedziała się odważnie i podjęła ostatni wymagany krok, czyli otwarcie wspomniała i potępiła Zjednoczone Emiraty Arabskie, aby położyły kres tej wojnie. Tutaj ambasador amerykański Linda Thomas-Greenfield powiedziała, że musimy w dalszym ciągu wzywać podmioty zewnętrzne, żeby zaprzestały podsycania i przedłużania tego konfliktu oraz umożliwiania okrucieństw poprzez wysyłanie broni do Sudanu. To jest tak, że Stany Zjednoczone właśnie powiedziała, że powiedziała, że Stany Zjednoczone ogłosiły dodatkowe wsparcie w wysokości 315 milionów dolarów. Również skrytykowała kraje, które wspierają rywalizujących generałów bronią i amunicją. Oświadczyła, że rozmawiała ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi na temat zarzutów dotyczących Sudanu i zauważyła też, że również Rosja i Iran udzielają wsparcia sudańskim siłom zbrojnym, czyli oficjalnemu rządowi, tak, armii rządowej. Powiedziała, bardzo, bardzo jasno powiedzieliśmy tym podmiotom, że powinni zaprzestać wspierania tej wojny. To tylko zaostrza i przedłuża konflikt, która sprawia, że sytuacja ludności Sudanu jest jeszcze bardziej tragiczna. Od razu sobie powiedzmy, że jest jak najbardziej tragiczna. W tej chwili to jest tak, że przepraszam, sudańskie siły zbrojne bronią i będą broniły, jak powiedział właśnie ten ambasador przy okazji właśnie tego spotkania ONZ, El Fasher, które jest oblężone, to jest stolica północnego Darfuru. RSF otoczyło armię, zresztą paląc i plądrując wszystko, co jest w okolicach. Biuro Narodów Zjednoczonych do spraw koordynacji spraw humanitarnych, czyli OCHA, twierdzi, czy OCHA, prawda, twierdzi, że w tej chwili to jest, tam jest epicentrum w ogóle jakiegoś horroru, że jak właśnie pisze to Biuro Narodów Zjednoczonych, jest w tej chwili około 800 tysięcy ludzi, których życie wisi na włosku i stwierdzono, że bez zdecydowanych działań społeczność międzynarodowa ryzykuje, że stanie się właśnie świadkiem powtórzenia tego samego schematu, który był poprzednio już w Darfurze ćwiczony, który skończył się gigantycznymi masakrami ludności cywilnej. Zresztą właśnie za to Omar Bashir uwięziony w Sudanie, no ale tak naprawdę nie do końca wiadomo, gdzie on przebywa, jest właśnie ścigany przez Międzynarodowy Trybunał Karny. Więc mamy, proszę Państwa, sytuację w Sudanie. Macie Państwo jak gdyby dwie sprawy dotyczące tego samego konfliktu i coraz, jak widać, rosnącą, co najważniejsze, rosnącą ingerencję innych krajów, które podsycają ten konflikt, dostarczają amunicję, broń i być może też najemników, rzekomo właśnie. Ci najemnicy również są bardzo liczni właśnie gdzieś tam z Czadu, czy teraz ostatnio z Republiki Środkowoafrykańskiej. No dobrze, proszę Państwa, i to by było dzisiaj na tyle. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Przypominam wszystkim patronom na Patronite, jeżeli Wam wygosły patronaty, musicie je odnawiać ręcznie. Zapraszam również wszystkich nowych patronów, też bardzo Państwu dziękuję za wsparcie. To tylko i wyłącznie dzięki Waszemu wsparciu ten kanał ma szansę być niezależny, choć bardzo wielu chce, żeby tego kanału nie było, ale będzie. Wbrew różnym siłom, które właśnie chociaż nas gnębią siły ponure, chociaż niepewne jutro niczyje, tak? Więc absolutnie tutaj venceremos. Dobrze, Państwa, i życzę oczywiście miłego weekendu wszystkim i oglądania sobie piłki nożnej, bo pewnie dużo z Państwa sobie to ogląda. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i do zobaczenia. Niestety chciałem nakręcić odcinek w niedzielę, ale niestety znowu mi się prawie na pewno nie uda, także do zobaczenia w przyszłym tygodniu.